Otwórzmy sobie Księgę Hioba. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj trochę przyjrzeli takiemu procesowi przechodzenia przez trudy. No na podstawie właśnie Hioba. Myślę, że tam jest wiele rzeczy, które może nam się przydać i też widzimy, możemy zobaczyć, no, co może przeżywać człowiek, który po prostu ma trudno i jak to się w jego życiu zmieniało. Oczywiście całej tej historii nie będziemy tutaj opowiadać. Zakładam, że mniej więcej każdy ją zna. Ale sama postawa Hioba, chciałbym tutaj zwrócić na to uwagę, na to, co on przechodził i jego postawa od początku do końca tego właśnie całego procesu, kiedy on był w trudzie. I pierwsza taka wzmianka o tym, jak Hiob się zachował przy tym, kiedy te wszystkie doświadczenia na niego przyszły, mamy w Księdze Hioba pierwszy rozdział, 22 werset i czytamy coś takiego. I rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Widzimy, że jego postawa tutaj jest bardzo dobra. Widzimy, że to jest postawa, no tak jak tu jest napisane, nie zgrzeszył i nie powiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Na początkowej, zobaczcie, fazie tego doświadczenia, kiedy przyszły te wszystkie rzeczy, które przyszły, kiedy jego rodzina zginęła. Ale i tutaj się właśnie zaczyna pewien proces, że jednak długotrwałe cierpienie i zmaganie się z czymś powoduje w człowieku coś takiego, że różne tam wątpliwości w sercu zaczynają się budzić. I jak zobaczymy dalej, co Hiob przechodził, to jest sam początek tej księgi, nie? I mamy, no tak naprawdę dosyć długa jest ta księga. Ten cały środek, kiedy Hiob się użala, to tam już widzimy, że do końca tak wspaniale nie jest. Tak jak tutaj. Wyszedłem nagi, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Tu jest napisane, że nic nie wypowiedział niestosownego. I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie takich parę wersetów, jak Hiob przechodził to wszystko i kiedy, powiedzmy, to już się dłużej nawarstwiało, to, że no, te wszystkie nieszczęścia, choroby, utrata rodziny, to już zaczął po prostu mówić trochę inaczej. I jak sobie otworzymy na przykład 9 rozdział po kolei, 22 werset. 21, 22 może. Job mówi tak. Jestem niewinny. Nie dbam o siebie. Gardzę swoim życiem. Wszystko mi jedno. Dlatego mówię, on gubi zarówno niewinnych, jak winnych. Widzimy, że no, Job to już jest w takim stanie, no jakiejś takiej, nie wiem jak to nazwać. Już mówi, że gardzi, że wszystko mu jedno. No, tak jakby już po prostu, jak to mówią ludzie, lejce jakieś puściły. I znaczy, że już zaczyna tak odnosić się w stosunku do Boga i wypowiadać różne słowa. I tutaj no, wpada taki zarzut, czy takie coś, że Bóg zarówno niewinnych, jak i winnych traktuje tak samo. On tam winny, niewinny, dla Boga nieistotne. Że jakby nie ma to dla niego żadnej różnicy. Więc widzimy, że on zaczyna wypowiadać różne sformułowania o Bogu, które właśnie, znaczy, że one wynikają z tego całego cierpienia, wynikają z tej całego sytuacji, że już tam wszystko mu jedno i już zaczynają się jakieś wątpliwości, już zaczynają się jakieś oskarżenia. 10 rozdział, kawałek dalej, jakbyśmy sobie przeczytali, 14 werset i dalej. 13-14 i dalej. A chociaż skryłeś to w swoim sercu, wiem, że taka była twoja wola. Pilnować mnie, czy grzeszę, i nie przepuścić mi winy. Gdybym naprawdę zgrzeszył, biada mi. A choćbym miał i słuszność, to i tak nie podniósłbym głowy syty hańby i pełen nędzy. A gdyby chciała się podnieść, polowałbyś na mnie jak lew, aby okazać nade mną straszliwą moc. Zobaczcie, że już tak Hiob w tych swoich rozważaniach w stosunku do Boga już idzie coraz dalej. I mówi coś takiego, że Bóg mówi, tak jakby Hiob chciał powiedzieć, a ja wiem, co ty tam schrywasz w sercu do Boga. Mówi, pilnować mnie, czy grzeszę i nie przepuścić mi winy. Więc zobaczcie, że tu już się pojawia takie myślenie, aha, że Bóg w sercu sobie zaplanował, tylko czeka, aż zgrzeszę i żeby po prostu mnie docisnąć. No i tu już widzicie, zaczynają się takie rzeczy, że na początku, okej, Pan błogosławiony, trudno stało się, ale jednak jest coś takiego, że cierpienie, jakieś tam piętno na człowieku wywiera i nie przychodzi uwolnienie i jest problem. No i już się zaczyna myśleć wtedy, nie? Ojej, coś z tym Bogiem może jest nie tak. A może On chce mi po prostu dołożyć? A może właśnie On myśli sobie w sercu, że jakieś tam skryte rzeczy mam. Widzimy, takie rzeczy zaczynają się pojawiać u Hioba. 13 rozdział, 26, mówi coś takiego, no może 25 i dalej. Czy będziesz jeszcze płoszył liść porwany przez wiatr i gonił suche źdźbło, że przypisujesz mi tak gorzkie leki i każesz mi pokutować za grzechy mojej młodości? To już się pojawia myśl taka, Bóg pewnie mnie karze za grzechy mojej młodości. Więc widzicie, znowu jest człowiek, który tak do końca nie wie, dlaczego mu się źle dzieje. I to już jest kolejna rzecz, a może to po prostu za jakieś tam grzechy, że kiedyś nagrzeszyłem i teraz Bóg po prostu będzie mnie za to karał. 19 rozdział, mamy kolejne takie słowa Hioba. 19:6 mówi tak, wiedzcie, że to Bóg niesprawiedliwie oprzedł się ze mną i omotał mnie swoją siecią. Już takie bezpośrednie zarzucenie Bogu niesprawiedliwości. Nie? Bóg niesprawiedliwie się ze mną oprzedł. W 22 wersecie tego rozdziału mówi, czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg? Nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? Czyli zarzut jest taki, Bóg mnie prześladuje. Więc widzimy, że tak jak na początku nie powiedział nic niestosownego Hiob, to jednak te wszystkie cierpienia spowodowały to, że w sercu jego zaczęły się pojawiać się wątpliwości. No i słuchajcie, ja myślę, że możecie sobie pomyśleć sami o sobie, czy nigdy podobne myśli czy rozterki serca gdzieś tam w was nie były. Bo kiedy człowiekowi jest źle i na początku jest źle, no to przyjmuje, tak jak to Job, jak się mówi, na klatę jakoś. Ale co jeśli dłużej jest źle i nie przychodzi żadne uwolnienie? No i wtedy właśnie zaczynają się tego typu myśli i wątpliwości, szczególnie co do osoby i postawy Boga. A czy Bóg sprawiedliwie się ze mną obchodzi? A może mnie prześladuje? A może to za grzechy mojej młodości? Albo no tak bezczelnie no, już mówi, że a ja wiem, co ty skrywasz w sercu, że tylko czekałeś, aż ja zgrzeszę, żebyś mógł mnie potem po prostu za to ukarać. Więc często myślę, że w naszym sercu czasami też mogą być takie myśli, że zaczynają się pojawiać wątpliwości co do samego Boga, kiedy i Hiob coś takiego tutaj widzimy przechodzi. On nie traci wiary w Boga w sensie takim, że nie wierzy w Niego albo coś w tym stylu, ale ma poważne wątpliwości co do Jego charakteru, co do Jego decyzji, co do tego, czy aby na pewno Bóg to jest sprawiedliwy i dobry. I myślę, że to mogą być takie rozterki, jakie człowiek przechodzi w życiu, kiedy po prostu trafiają mu się trudne momenty. A umówmy się, że każdemu się trudne momenty trafią. To nie ma tak, że ktoś przeżyje całe życie i nie będzie miał okresów, a nawet długich może okresów tego, że będzie cierpiał w tym życiu. I to, co u Joba widzimy, to też jest kilkukrotnie, może przeczytam z 13 wersetu, takie pragnienie, że on chciałby sam na sam się tak z Bogiem no, rozprawić, porozmawiać z nim. 13:3, taki werset, który mówi: ja jednakże chciałbym odezwać się do Najwyższego i radbym się z Bogiem rozprawić. To jest jeden werset z 23 rozdziału, 1:6. Też Job podobne słowa mówi. Na to odpowiedział Job i rzekł, 23 rozdział. I dziś moja skarga pełna jest goryczy, bo jego ręka zaciążyła na moich westchnieniach. O gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami. Chciałbym poznać słowa, którymi by mi odpowiedział i dowiedzieć się, co mi powie. Czy w swojej wielkiej mocy będzie się prawował ze mną? Nie, byleby tylko zwrócił na mnie uwagę. I myślę, że to jest też, co czasami człowiek, który no nie wie, co się dzieje w jego życiu, czasami cierpi, myśli sobie, szkoda, że ja po prostu nie mogę tak bezpośrednio porozmawiać sobie z Bogiem i zapytać Go, Panie Boże, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Ja bym chciał przedłożyć swoją sprawę, a nawet jest taki dosyć pewny siebie tutaj, mówi, że przedłożyłbym mu moją sprawę i moje usta napełniłbym dowodami. Tak? On mówi, że miałbym dobre argumenty. Bo tutaj przecież wiemy, że Job cały czas utrzymuje, że on jest sprawiedliwy, że on nic złego nie zrobił. I to jest, myślę, takie pragnienie właśnie tego, że człowiek chciałby zrozumieć, chciałby, żeby ta odpowiedź przyszła bezpośrednio. No i cóż, akurat w tym jednym przypadku stało się tak, że ona dosłownie tak przyszła, ta odpowiedź. I Bóg no, w tej sytuacji odezwał się do Hioba i rzeczywiście zaczął mu odpowiadać. I chciałbym, żebyśmy się teraz przyjrzeli temu i też zobaczyli ten proces właśnie Hioba, jak on to wszystko przeżywał. I myślę, że możemy to też odnieść w pewnym sensie do swojego życia. Że możemy się też nauczyć. Ja podejrzewam, że tak jakby Bóg nam odpowiedział, tak samo jak to by nasza reakcja była pewnie podobna jak Hioba, więc w pewnym sensie to jest jakaś odpowiedź na te nasze może rozterki czy wątpliwości serca, tak jak Hiob miał. I 38 rozdział zaczyna się właśnie, gdzie Bóg się po prostu objawia, no i spełnia to pragnienie Hioba, który jak widzimy tutaj no, miał wiele wątpliwości, zaczął dobrze, ale widzimy, że gdzieś tam po drodze tego cierpienia i innych rzeczy no, zaczął przypisywać Bogu różne rzeczy, zaczął opowiadać różne rzeczy. I tam się uskarżał kilka razy, że o, jak gdybym tylko z Bogiem mógł porozmawiać, ja bym mu przedstawił, jakie ja bym miał dowody i co bym nie powiedział. I w 38 rozdziale czytamy: potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Więc widzimy, że przychodzi Bóg, odzywa się do Joba i zwróćcie co Bóg tutaj uwagę na to, co Bóg mówi. Przede wszystkim znaczy takie dwa słowa: mój plan. Nie? On mówi, że to się wydaje czasami z naszej perspektywy, że coś jest bez sensu i w ogóle, ale Bóg zwraca tutaj Jobowi uwagę na to, że ja mam plan w tym wszystkim. Ty no, nie masz najmniejszego pojęcia o tym moim planie. I wiecie, z perspektywy człowieka, który cierpi, nie rozumie, pojawiają się wątpliwości, no jest w pewnym sensie po ludzku zrozumiale. Nie? I Job zaczyna tutaj wymyślać po prostu bezsensowne rzeczy i nawet Bóg mu mówi: ty zaciemniasz mój plan. To znaczy, ja mam jakiś plan, ty nie musisz wiedzieć dokładnie jaki, ale ja mam ten plan, a to, że ty mówisz, że to, a to jest tak, a to jest tak, a to jest tak, a to Bóg chce to zrobić, a to Bóg chce tamto zrobić, a to chce mnie ukarać. Te wszystkie rzeczy, Bóg zwraca uwagę na to, no to są po prostu głupoty, nie? Są nieprawdziwe rzeczy. I często te nasze myśli serca, a może i tam szatan podpowiada, albo i co, te wątpliwości, tak, że Bóg jest niedobry, że on czyha. To wszystko, co Job tutaj wypomina, Bóg mówi, ale dlaczego ty zaciemniasz mój plan swoją, tak trochę mówiąc, głupotą, mową nierozsądną. Bezmyślne słowa, on to tak Bóg nazywa. Dlaczego bezmyślne? No bo skąd Job mógł wiedzieć, jaki Bóg miał plan? Tak naprawdę znikąd nie mógł wiedzieć. Więc co by należało słusznie zrobić, jak nie wiesz? Się nie wypowiadać. Więc widzicie, że człowiek czasami w cierpieniu, to cierpienie i te doświadczenia no powodują, że jego serce zaczyna coś tam knuć, jakieś podszepty złe i no i pojawiają się. I często myślę, że dajemy upust temu właśnie w tym, że w jakimś rozgoryczeniu, w jakimś takim, a już wszystko mi jedno, Bóg się na mnie uwziął. A Bóg, kiedy przychodzi i odpowiada, mówi, ale czemu ty mój plan zaciemniasz? Mówi, nie taki zupełnie miałem plan, więc to jest tutaj, myślę, że bardzo istotne w tym wszystkim, że w tych trudnych rzeczach jest plan Boży i dla nas może druga jest trudniejsza rzecz do zaakceptowania, że niekoniecznie Bóg musi ci ten plan zdradzić. I ja uważam, że jest też sens, znaczy sens, że jest też cel w tym, że Bóg niekoniecznie wszystko ci musi opowiedzieć i wytłumaczyć, ponieważ Bóg niekoniecznie oczekuje od nas, żebyśmy my wszystko zrozumieli, tylko żebyśmy mu w każdej sytuacji ufali. Nie? Nie polega na tym, że ty musisz wiedzieć. Właśnie wiara się często okazuje w tym, że ty nie wiesz, dlaczego coś jest, ale postanawiasz, że ty będziesz pomimo tego wierzył. I trochę tutaj u Hioba zabrakło tej postawy, nie? Poprzez to cierpienie on zaczął przypisywać Bogu złe rzeczy po prostu. Złe intencje, zły charakter na skutek swojego cierpienia, nie mając tak naprawdę przecież pojęcia, co Bóg zamierza zrobić, jak zamierza zrobić, no bo skąd miał wiedzieć? I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli tak treny na chwilkę. Tam jest jeden taki werset, który Jeremiasz mówi, no jest więcej niż jeden werset. Treny po księdze Jeremiasza zaraz, 3 rozdział. I dalej. To jest też taka księga o dużym cierpieniu, nie? O tym, że dużo tam jest złych rzeczy, które się dzieją. I tak jest napisane od 26 wersetu. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości, niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan nań je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije, niech się nasyca zniewagą, albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje. Według obfitości swojej łaski zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Zobaczcie, że Jeremiasz mówi o takim czasie, gdzie Bóg wkłada na kogoś ciężar, jakieś cierpienie i mówi, co wtedy robić. Zobaczcie, że mówi milcz, w sensie takim, okej, wytrzymaj to w nadziei, że Bóg nie na wieki właśnie odrzuca. Że jeśli zasmuca, to znowu się lituje. Ale widzicie, w tym procesie, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, no to nie zaczynaj zarzucać Bogu też właśnie, nie? Jakichś po prostu złych rzeczy, tylko Jeremiasz mówi milcz, tak? Nasycaj się nawet tą hańbą i nie wypowiadaj się. I myślę, że to jest właściwa postawa czasami, którą my powinniśmy mieć, kiedy no, przychodzi jakiś trudny czas w życiu. I tak jak Hiob, nie będziesz może wiedział, dlaczego w twoim życiu dzieje się to czy tamto, dlaczego jakieś może nieszczęście albo problemy się pojawiły, ale no, Jeremiasz mówi, że w takiej sytuacji nie wymyślaj, tak? Mówi, przytknij ten palec do ust, nie wypowiadaj słów bezmyślnych, tak jak Bóg zarzucił Hiobowi i mówi, że jeżeli Pan nawet zsyła trudny czas, to potem zsyła czas zmiłowania. I to jest właśnie coś, co zabrakło trochę Hiobowi i myślę, że nam często też może brakować w życiu. Że kiedy pojawia się ten trudny czas, to no nie jest tak, że mówimy, nie, Pan ma wszystko pod kontrolą, ja ufam Panu, tylko może właśnie jest tak, że człowiek już myśli, o, że Bóg jest albo niesprawiedliwy, albo niedobry, albo przestał się mną interesować. Więc tego możemy się nauczyć trochę, jak tutaj przechodzić te próby. I wróćmy sobie do Księgi Hioba. I chciałbym przeczytać tutaj jeszcze dalej parę wersetów odnośnie tego, jak Bóg dalej z Hiobem tutaj postępuje. Bo tutaj właśnie mu zarzucił na początek, że to są słowa bezmyślne, że ty zaciemniasz mój plan. I mówi, no dobrze, to ja cię będę pytał, to weź mi odpowiedz. Nie? I tak naprawdę przez kilka rozdziałów Bóg zadaje serię pytań. Przeczytam trochę z tego. 38 rozdział od 4 wersetu, gdzie Bóg pyta, gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią mur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży, kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniądz się wyszło z łona? Gdy obłoki uczyniłem jako szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami? Gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się twoje wzdęte fale. Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce, aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostają strząśnięci, aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i przyjmowała barwę jak odzienie, aby bezbożni byli pozbawieni światła, a podniesione ramię zostało złamane? Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się po dnie toni? Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i widziałeś bramy mroków? Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeśli to wszystko wiesz. I tego rodzaju pytania, słuchajcie, przez kilka rozdziałów. I powiem wam szczerze, że pierwszy raz, jak pamiętam, byłem młodym wierzącym i przeczytałem, sobie pomyślałem, jakie to jest bez sensu, nie? Ten w ogóle stracił całą rodzinę. Żona, dzieci mu poginęły w cierpieniu. Bóg przychodzi zamiast mu tam jakoś pocieszyć go. To on go pyta, czy to widziałeś, czy tamto widziałeś i to było wtedy. Ale jest w tym wszystkim sens, nie? Po co Bóg w ogóle takie pytania Jobowi zadaje? Oczywiście to są pytania, na których Job, na wszystkie, nie? Musi odpowiedzieć, nie wiem, nie mam pojęcia. No pyta go, kiedy powołałeś poranek? No nigdy. Aby kiedy, gdzie byłeś, jak ja stwarzałem tam świat, czy coś? No też mnie nie było. Więc tymi wszystkimi pytaniami, co tak naprawdę Bóg chce zrobić? Chce pokazać no, taką różnicę, że jest duża różnica między mną a tobą. No i po co Bóg miałby tą różnicę pokazywać? No nie ma tak wprost napisane, musimy sobie to zinterpretować. No ktoś, kto zarzucać by chciał złe intencje Bogu, mógłby powiedzieć, że Bóg chciał się pochwalić Hiobowi, jaki on jest wspaniały, a ty jesteś nędzny i tam siedź cicho, ale myślę, że nie o to mu raczej chodziło. Ale chodzi właśnie, że to, czego brakowało Hiobowi, a co Bóg, czego oczekuje od nas w ogóle, to jest właśnie zaufanie. I Bóg chce mu pokazać, mój człowieku, ja jestem od ciebie milion razy mądrzejszy, potężniejszy. No to ja wiem lepiej, tak, co należy robić, kiedy należy robić, jak należy robić, a ty powinieneś po prostu mi zaufać. Bo Job w tym wszystkim no, zaczął tak argumentować z tym Bogiem, tak jak oni by byli na tym samym poziomie. Gdzie on tam mówi, a szkoda, że nie mogę z Bogiem stanąć, ja bym mu przedstawił swoje argumenty, on by mi odpowiedział, podyskutowalibyśmy sobie. A Bóg mu zwraca na to uwagę, że no, jest kolosalna różnica między nami, tak? Że ja jestem mądrzejszy od ciebie. I to jest tak jak czasami rodzic z dzieckiem, że chcesz, żeby on coś tam zrobił, No bo ty wiesz lepiej, bo jesteś mądrzejszy, bo jesteś starszy i wiesz, że tak należy zrobić. I niekoniecznie zawsze musisz mu tłumaczyć, dlaczego tak należy zrobić. I Bóg też oczekuje takiego zaufania, więc tu taki wykład Jobowi mówi, że jestem od ciebie po prostu dużo mądrzejszy, bo żebyś mi zaufał w tym wszystkim, że ja wiem, co robię, a nie po prostu zaczniesz mi zarzucać jakieś po prostu rzeczy. I widzimy, że to na Joba podziałało, bo w 40 rozdziale, kiedy taką pierwszą serię tych pytań Bóg mu zadaje, 40 rozdział od początku czytam, a Pan zwrócił się do Joba i rzekł, to jest już drugi raz, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Wtedy Job odpowiedział Panu i odrzekł, oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach, raz już mówiłem i już nie będę, drugi raz i już nie powtórzę. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi pośród nawałnicy i rzekł, dalej to samo, znowu kolejna seria pytań do Joba, ale widzimy, że i Job już trochę z tonu spuścił. Już nie jest tak, wiecie, że dajcie mi Boga, będziemy się rozprawiać, ja mu swoje argumenty, on mi da swoje, tylko mówię, no dobra, jestem nędzny, co ja ci mogę odpowiedzieć, kładę swoją rękę na ustach, już wystarczy, że raz powiedziałem i już mi starczy. Ale ciekawe, że Bóg nie przerywa w tym momencie, ponieważ Job jeszcze nie jest, powiedzmy, w takim stanie, jakim Bóg by chciał on, żeby był. I dalej ten monolog Bóg ciągnie. I wreszcie no, dochodzimy do tego 42 rozdziału, kiedy znowu taki kolejna seria edukacji tej Bożej się odbywa. I po raz kolejny widzimy Joba, 42 werset, i wtedy Job odpowiada. Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc, wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ależ to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj proszę, ja chcę mówić, będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko z zasłyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Zobaczcie, że jeszcze niżej Job zszedł poziom i teraz już po pierwsze przyznaje swoją winę. Widzimy, że on mówi, okej, to ja rzeczywiście mówiłem, zarzucałem Bogu no właśnie tą nierozumną mową jakieś złe intencje. I przyznaje, że wypowiadał się w kwestiach, o których nie miał pojęcia. I myślę, że to jest częsta też może być nasza charakterystyka, że wypowiadamy się tak, jakbyśmy się coś wiedzieli na temat tego, dlaczego tak jest, a nie inaczej i może mnożyli teorie. Ale Job mówi, okej, wypowiadałem się, ale tak naprawdę przecież nie mam żadnego pojęcia o tej sprawie. I widzimy, że te wszystkie zamysły Joba jakby zaciemniały plan Boga i Bóg chciał właśnie doprowadzić do tego, żeby Job na samym końcu no, przestał mieć te wątpliwości i po prostu ufał Bogu. I zobaczcie, że on dochodzi do takiego miejsca, że to nie jest tak, że ty nie możesz pytać Boga, bo on w 4 tutaj wersecie odzywa się teraz do Boga i mówi... Słuchaj, proszę, ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty mnie racz pouczyć. I znaczy, to jest już zupełnie inna postawa, kiedy przychodzisz do Boga i mówisz tak, ja nie wiem, co się dzieje, tak? To są rzeczy zbyt cudowne dla mnie, nie rozumiem ich, ale proszę cię, tak? Chciałbym się zapytać, o co tutaj chodzi, a ty mnie poucz, Boże. I to jest postawa już właściwa. A wcześniej nie miał postawy... Panie Boże, weź mi powiedz, tylko widzicie, on zarzucał swoje. On miał swoje projekcje umysłu, tak? Tego, co tutaj się dzieje w jego sytuacji. I myślę, że Bóg właśnie doprowadził go do tego stanu, kiedy on zamiast wymyślać jakieś rzeczy, tak jak my czasami możemy sobie wymyślać na temat tego, co nam się dzieje, to jest już postawa taka, okej, ja nie wiem, co się dzieje, ale przychodzę do Boga w zaufaniu, że On no ma to wszystko mimo wszystko pod kontrolą i pytam z pokorą, tak? Mówię, będę cię pytał, ty racz mnie pouczyć. I myślę, że to jest taka właśnie wielka lekcja trochę. Ostateczne wnioski z tego są takie, słuchajcie, to jest pewien poradnik, jak przechodzić tego typu cierpienia i jak przechodzić i czego tak naprawdę Bóg oczekuje. Ostatecznie bym powiedział tak, że na pewno każdy z nas przechodził i będzie przechodził w swoim życiu trudne chwile. I one są testem też i doświadczeniem naszej wiary w Boga i to, czego możemy się nauczyć od Hioba, że on połowicznie to wszystko dobrze przeszedł. Nie zaparł się Boga. Na początkowym stadium widzimy, że było bardzo dobrze, że mówi Pan dał, Pan odebrał, niech będzie błogosławiony. Ale często w naszym życiu może być tak, że kiedy na przykład chcemy takiej zmiany w naszym życiu i ona nie przychodzi, to te wszystkie rzeczy mogą się rodzić w sercu, czyli wątpliwości w stosunku do Boga, w stosunku do Jego charakteru, w stosunku do Jego dobroci wobec nas, tak jak u Joba, i zaczyna się wtedy właśnie, tak jak u Joba, no te wszystkie myśli, które miał, że Bóg chciał go ukarać, że tylko czyhał na jego grzech, a może to za grzechy młodości i tego inne. Natomiast Bóg chciał zrobić coś takiego, że pomimo tego, że on nie rozumie, Bóg chciał, żeby Job mu ufał. I zobaczcie, że w tej historii jakby nie mamy tego, że Job mu wytłumaczył, co się dzieje. Słuchaj, to była taka sytuacja, że wiesz, to był test, doświadczenie, bo tam szatan był. Nic takiego tutaj nie czytamy. I dla nas to jest też lekcja, że niekoniecznie w naszym życiu musi być tak, że zrozumiemy albo że odpowiedź musi przyjść, dlaczego coś się wydarzyło trudnego w twoim życiu. Ale Bóg chciałby, żebyś ty pomimo tego, że nie wiesz, dalej mu ufał. I trochę zabrakło tego u Joba, nie? I to ma właśnie wynikać z tego, żebyśmy widzieli tego Boga, który jest wielki, który no jakby on ma to wszystko pod kontrolą. I cóż, tego zabrakło u Joba. I wydaje mi się, że w tego typu też doświadczeniach i cierpieniach nie pomagamy sobie, kiedy właśnie mamy tego typu myśli, jak Hiob, ponieważ jest, to tak można nazwać, konflikt pewien interesów. Nasz interes jest taki, żeby nam było dobrze, a interes Boga jest taki, żebyś ty mu ufał, pomimo tego, że na przykład nie masz dobrze. I może to właśnie wyzwolenie i te dobre czasy przyjdą wtedy, kiedy my się nauczymy ufać Bogu pomimo jakichś twoich trudów, doświadczeń, właśnie nie narzekać, nie przypisywać Bogu różnych sytuacji. A kiedy tkwimy cały czas w tym, że mamy te wątpliwości, że zarzucamy Bogu złe intencje, myślę, że tym bardziej też możemy przedłużać ten okres tego, że po prostu jest nam źle, bo Bóg chciałby doprowadzić nas do tego stanu, że ufaj mi, tak? Cierpisz, ja wiem, ale ja jestem od ciebie mądrzejszy, ja mam wszystko pod kontrolą, tak? Chciałbym, żebyś mi zaufał i wierzę, że wtedy może właśnie przyjść to dobre, to łaska. Tak jak pisał Jeremiasz właśnie, że Bóg nieumyślnie trapi synów ludzkich, czyli nie na złość, żeby im dołożyć, tylko że właśnie potem jest błogosławieństwo. Także taka dzisiaj, słuchajcie, lekcja z Księgi Hioba. Myślę, że ona w dużej mierze może nas dotyczyć, bo zakładam, że nieraz mieliśmy różne wątpliwości w życiu odnośnie charakteru Boga, ale widzimy, czego Bóg oczekuje, tak, że pomimo tych wszystkich rzeczy, żebyśmy mu ufali i patrzyli też, tak jak Jeremiasz mówi, z tą nadzieją, że jeżeli jest też źle, to przyjdzie potem ten czas łaski i dobroci. Amen.